Dzięki. Również.
Szanowni Państwo, rozpoczynamy kolejny panel w strefie SGH. Dosłownie za pół minuty kolejna dyskusja, dogonić pokolenie Z o nowych trendach w handlu. Moderator, redaktor Piotr Maślak, któremu oddaję głos. Także zapraszamy na kolejny panel.
Ponownie witam Państwa na kolejnym panelu. Nie ukrywam, że to taki temat, który kiedy przeczytałem w scenariuszu, trochę mnie podekscytował. Dogonić pokolenie Z to już samo w sobie jest wyzwaniem nie do zrealizowania. Czekamy cały czas na jeszcze, nie wiem czy dotrą, goście jest pan Maciej Ptaszyński, z nami prezes Rządu Polskiej Izby Handlu. Dzień dobry. O, pan Maciej Kotowski, Luna Corporate, polski dystrybutor i producent produktów do waporyzacji. Pan Rafał Drzewiecki. Dzień dobry, country manager Central Europe, TikTok. No i o doganianiu pokolenia Z, czyli trendach w handlu mamy rozmawiać. Ja mam takie wrażenie, że niemal codziennie w mediach czytamy o pokoleniu Z, ale raczej w mało takim pozytywnym aspekcie. Że roszczeniowe, że leniwe, to ostatnio głos pracodawców taki wybrzmiał, nastawione tylko na siebie, pokolenie, dla którego liczy się tylko korzystanie z życia zamiast dawanie czegoś od siebie. Ja chciałbym, żeby nasz panel przebiegał w nieco odwrotnym trendzie, bo myślę, że takie generalizowanie i stereotypizowanie, szczególnie w tak negatywny sposób, jest po prostu dla tego najmłodszego pokolenia konsumentów troszeczkę krzywdzące. Na przykład według Eurostatu pokolenie Z stawia na autentyczność, zrównoważony rozwój, wartości społeczne. New York Times opisał to pokolenie jako najbardziej zaangażowane z wszystkich pokoleń w realną walkę ze zmianami klimatu. To zacznijmy od tego, kim dla panów w waszych branżach i z waszej perspektywy instytucji, którą reprezentujecie, jest pokolenie Z? Czy nadal jest wiodącą grupą na TikToku? Od tego może zacznijmy, a potem panów poproszę.
Halo, czy mnie słychać? Dzień dobry jeszcze raz. Bardzo miło, dziękuję za zaproszenie do panelu. Myślę, że absolutnie mitem jest większość pewnie tych stwierdzeń, które tutaj padło. Z perspektywy TikToka na chwilę obecną pokolenie Z nie jest bardzo liczną grupą odbiorców, natomiast nie jest już pokoleniem wiodącym. Ponad 60% użytkowników TikToka ma ponad 25 lat. Natomiast TikTok gdzieś tam swoją ekspansję rozpoczął właśnie od tego pokolenia Z. I z naszej perspektywy jest to pokolenie bardzo, bardzo świadome. W tamtym roku przeprowadziliśmy badanie wraz z Kantarem na temat naszych użytkowników TikToka, które w dużej mierze właśnie skupia się na pokoleniu Z również. Dowiedzieliśmy się z niego, że jest to pokolenie, które oczekuje bardzo dużej autentyczności od mediów, od marek. I jest ta autentyczność, która nie powinna, nie może być udawana. Tak? To, czego się dowiedzieliśmy, to to, że młodzi konsumenci poszukują prawdziwej autentyczności. Jest to pokolenie, które bardzo szybko może sprawdzić i zweryfikować działania danej marki. I
nie akceptuje fałszu.
Nie akceptuje fałszu i myślę, że ta autentyczność, 81% naszych użytkowników właśnie tej autentyczności oczekuje. Dodatkowo to, co pan redaktor powiedział, oczekuje zachowań, które są społecznie odpowiedzialne. Ponad 60% naszych użytkowników wybiera marki, które uważa za etyczne. Ponad 60% użytkowników wybiera marki, które są droższe, ale które mają większą wartość. I również ponad 65% użytkowników oczekuje od marek zachowania ekologicznego. Tak? Także na pewno pokolenie bardzo świadome.
Także bardzo spersonalizowanych produktów i różnego rodzaju usług. To też z różnych badań wynika. No to teraz może poproszę pana Macieja Kotowskiego, Luna Corp, czyli Luna Corporate Polski, dystrybutor i producent produktów do waporyzacji. To ja znowu przekornie zapytam, to główny klient i grupa docelowa?
Jest to, dzień dobry, witam serdecznie. Jest to jedna z korowych grup dla nas i dla wszystkich kategorii produktów, jakie mamy. Mamy trzy kategorie produktów. Z jednej strony są to elektroniczne papierosy jednorazowe, czyli powiedzmy przedstawiciel rynku vapor, ale też idziemy o krok dalej, więc w naszym portfolio znajdują się woreczki nikotynowe i ostatni produkt, który wprowadziliśmy na rynek jakieś miesiąc, dwa miesiące temu, to są woreczki energetyczne. To jest jeszcze kolejna kategoria produktu, która myślimy, że wyprzedzi w ogóle oczekiwania też tego pokolenia grupy, o której tutaj mówimy. Ja bym chciał jeszcze tylko nawiązać do tych cech, o których tutaj rozmawialiśmy, jeśli chodzi o pokolenie Z. My tak naprawdę uważamy, to też jest jakby nie do końca zgodne z ogólnymi postrzeganiami pokolenia, że jest to grupa bardzo ułożona wbrew pozorom. Czy gdzieś tam w ostatnich badaniach, o których też czytałem, jest to grupa, z której 60% osób deklaruje, że ma bardzo czyste pokoje i ta czystość, ułożenie i porządek jest dla nich bardzo ważne. I idąc tym tokiem...
To bardzo ważne, co pan powiedział, muszę to zapamiętać, ponieważ w moim domu mieszka dwóch przedstawicieli tego pokolenia i kompletnie...
I to jest to 40%. Okej. Ale my też tacy byliśmy gdzieś tam, także to jest, myślę, że to jest ponadpokoleniowe, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Aczkolwiek gdzieś tam ta prawda, o której tutaj była mowa, to ułożenie jest jakby elementem, tym bardziej, że w naszej firmie współpracujemy i pracujemy tym bardziej w dziale marketingu z bardzo dużą grupą osób, które wpasowują się w, powiedzmy, ten przysłowiowy wiek dla pokolenia Z-ek. Więc też widzimy tak naprawdę, na czym my powinniśmy się skupić jako firma, żeby rzeczywiście to pokolenie i te problemy, które ma to pokolenie, były neutralizowane. Jest to dla nas korowa grupa. I widzimy, że też jednym z problemów jest tutaj palenie tradycyjnych papierosów, stąd wyszliśmy z założenia, że przygotujemy tak zwaną strategię zredukowanej szkodliwości, która zakłada nie zero-jedynkowe, jednorazowe odejście od papierosów, bo to nie do końca działa. Widzimy po 20 latach, że nadal odsetek palących osób
jest długi. Chyba nie do końca jest możliwe też.
Nie jest do końca możliwe, znaczy jest to możliwe w dłuższej perspektywie, ale nie od razu, bo no, gdzieś tam programów społecznych i nie tylko społecznych jest bardzo dużo. One nie do końca działają, bo nadal 20 parę osób w Polsce no, pali zwykłe papierosy. Stąd my wyszliśmy od tej, powiedzmy, autentyczności, prawdy w komunikacji, i nie dajemy produktu zdrowszego, tylko dajemy produkt mniej szkodliwy. Nie dajemy produktu dla wszystkich konsumentów, tylko dla palaczy. Nie dajemy produktu katalogowego, tak jak w przypadku naszych papierosów. Jesteśmy właścicielami też linii, może nie linii, tylko form, z których robimy papierosy. Czyli robimy e-papierosy bardzo indywidualnie przygotowane pod potrzeby naszej grupy. Tym bardziej w kwestii woreczków nikotynowych i energetycznych, to jest krok dalej, tak? Czyli e-papierosy, wiadomo, że nie każdy gdzieś tam będzie chciał i będzie w stanie ich używać. Więc poszliśmy o krok dalej, są woreczki nikotynowe, w które bardzo wierzymy, nie będę tego ukrywał. Tym bardziej patrząc na Skandynawię, gdzie jest to bardzo, bardzo, bardzo korowy produkt.
Zostawmy tak? Na razie reklamy produktów. Ja rozumiem, że też wykorzystuje pan okazję, co jest zrozumiałe i słuszne. Pana prezesa bym poprosił, jakby pan opisał w jakimiś cechami charakterystycznymi w kontekście rynku konsumentów to pokolenie, to najmłodsze?
Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, myślę, że to są konsumenci, którzy, tam była mowa na początku w takim nieco pejoratywnym wybrzmieniu, tutaj Pan troszkę wszedł w rolę takiego adwokatów diaboli.
Ja podkreśliłem, że wolałbym, żebyśmy właśnie...
Natomiast nie, właśnie, ja właśnie jako kontrapunkt do tego, co bym powiedział, to są ludzie, którzy rozumieją, co to jest ten work-life balance, którzy chcą to efektywnie wdrażać. To jest bardzo ważne i tego nie należy rozpatrywać w kategoriach pejoratywnych. To są ludzie, którzy intuicyjnie i bardzo dobrze funkcjonują w tym świecie hybrydowym tak naprawdę. Płynnie przechodzą od świata cyfrowego do świata realnego, którzy spokojnie się i bez najmniejszych oporów poruszają pomiędzy różnymi platformami sprzedaży, czy to platformami internetowymi, czy to platformami realnymi. To są ludzie, którzy oczekują jasnej, dobrej komunikacji, komunikacji spersonalizowanej, komunikacji, która nie jest sztampowa, nie jest szablonowa, którzy cenią to, co jest tworzone na social mediach, ale nie content po prostu generowany przez chat GPT, tylko przez
jakość.
Ludzi, jakość tego, tej komunikacji, którzy nie będą też szli, można powiedzieć, na kompromisy, jeżeli chodzi o swoje oczekiwania. I to jest dobre. To absolutnie należy to pochwalić, takie podejście, bo to pokazuje, że są to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego oczekują od dostawców usług, od dostawców produktów, od świata, w którym żyją. Także tak bym to w największym skrócie scharakteryzował, dodając jednocześnie, że nie będą kompromisowi o tyle, że jeżeli napotkają na trudności tworzone przez właśnie tych dostawców, przez, nie wiem, przez ten handel, który mógłby jakieś te trudności dla nich tworzyć, oni nie będą na to, nie będą biernie pochylać głowy, tylko po prostu pójdą gdzie indziej.
A jakie trendy wyznaczają Zetki? Tu znowu do pana pytanie.
No myślę, że żeby zrozumieć trendy z perspektywy TikToka, trzeba zrozumieć, w jaki sposób na TikToku konsumuje się content. Ja mam takie pytanie standardowe. Ile z państwa korzysta z TikToka na co dzień? Jeżeli mógłbym prosić o podniesienie ręki, jest troszkę, to mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu trochę więcej ludzi, że tak powiem, ściągnie aplikację, chociażby po to, żeby zrozumieć nowe pokolenie odbiorców i żeby zrozumieć język tego pokolenia. Myślę, że z perspektywy badaczy, marek, mediów, to jest bardzo cenna wiedza. I przede wszystkim to, co trzeba wiedzieć o TikToku, że TikTok nie jest platformą społecznościową, TikTok jest platformą rozrywkową. Głównym powodem...
Jest rozrywkową platformą społecznościową.
Tak, natomiast na TikToku, dlaczego odcinamy się od tego, nie odcinamy się, tylko mówimy, że nie jesteśmy klasyczną platformą
społecznościową. Media społecznościowe są passé?
Nie, dlatego że w zupełnie inny sposób odbywa się dystrybucja treści na TikToku. Na klasycznych mediach społecznościowych dostajemy treści, które są powiązane z naszą siecią kontaktów, czyli ze znajomymi, z twórcami, jakich lubimy, ze stronami, jakie mamy polubione. Natomiast na TikToku komunikacja czy dystrybucja treści opiera się w 100% na zainteresowaniach użytkowników w oparciu o ich zachowanie. Czyli tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie strony czy jakich znajomych ma się na TikToku. Tak naprawdę to, co jest istotne, to w jaki sposób ktoś korzysta z tego TikToka i co tak naprawdę ogląda.
Tak, ja to jako osoba, która się zajmuje trochę mediami społecznościowymi, potwierdzę, że to warto obserwować z każdej perspektywy, jeżeli tutaj Państwo funkcjonujecie, niezależnie od tego, w jakim sektorze. Ale właśnie wrócę do tego pytania. Jakie pokolenie Z wyznacza, w jaki sposób wyznacza trendy? Bo mam, zawsze tak jest. To nie jest kwestia pokolenia Z, to było kwestią pokolenia Y, X, wcześniejszych pokoleń, zawsze to najmłodsze pokolenie konsumentów wchodzące w dorosłość, wchodzące na rynek pracy, wchodzące na rynek usług czy do biznesu, wyznacza trendy. No, to jest naturalny proces. Jakie trendy wyznacza to pokolenie?
Myślę, że ważniejszym jest pytaniem, jak ono wyznacza te trendy, dlatego że w tej chwili pokolenie Z, młode pokolenie odbiorców, ma nieograniczone możliwości w zasadzie dotarcia do innych osób, tak? I dlatego mówiłem, w jaki sposób TikTok dystrybuje treści, dlatego że w tej chwili każdy członek pokolenia Z ma szansę na to, z pomocą swojego telefonu stać się twórcą jakiegoś trendu, tak? I to, jakie trendy tworzy pokolenie Z, jest ściśle powiązane z ich zainteresowaniami i to, co w tej chwili bardzo jest widoczne zarówno na TikToku, jak i na badaniach, to jest to trend, są to mikrotrendy i mikrozainteresowania, tak? Czyli pokolenie Z nie gromadzi się tu już tak bardzo w bardzo dużych społecznościach. Oczywiście w dalszym ciągu jest szerokie zainteresowanie sportu, muzyki, filmu, natomiast to, co jest charakterystyczne dla pokolenia Z, to że oni teraz gromadzą się w bardzo małych grupach, w bardzo małych subkulturach, które w zasadzie powstają na co dzień, tak? Każdego
dnia. Ja myślałem, że pan opowie o BookTokach, o EkoTokach i tak dalej, bo to są trendy, które wypływają z tego pokolenia.
Absolutnie tak, oczywiście.
Co martwiło, szanowni państwo, pewnie wiele osób tutaj i moje pokolenie, prawda? Była taka dyskusja, że młodzi nie czytają. Młodzi czytają dzisiaj bardzo dużo. Dużo więcej, śmiem twierdzić, niż osoby starsze. I to jest też element, jeden z takich trendów.
Natomiast jakby siłą, dlaczego teraz książki i BookTok właśnie jest bardzo, bardzo popularny i jest jednym z głównych trendów globalnych na TikToku, ponieważ on wyrasta z małych klubów, tak? To nie jest trend pod tytułem czytamy książki i wszyscy chcą w tej chwili czytać książki, tak? To jest trend, w którym jest bardzo duża subkultura bardzo konkretnych książek, bardzo konkretnych tematów, bardzo często niszowych i to właśnie zainteresowanie konkretnymi niszami, konkretnymi książkami i budowanie społeczności wokół tych książek jakby powoduje to, że cała kategoria rośnie, tak? To już nie jest generyczny trend, bo wszyscy Polacy czytają, prawda? To jest akcja, która, że tak powiem, w internecie krążyła przez bardzo długi czas. Ona nigdy tak naprawdę takich super efektów nie przyniosła, jak właśnie koncentracja ludzi, koncentracja młodego pokolenia w bardzo specyficznych obszarach, w bardzo specyficznych tematach, tytułach i to jest ten klucz do sukcesu.
A jakie panowie, oni mają tu tylko otwarte pytanie do obu panów, przełożenie w takim razie na branżę, na inne dziedziny gospodarki, handlu, usług?
Znaczy, jeszcze nawiążę tutaj do tych trendów. Też zauważyliśmy to zbieranie się jakby w pewnych kręgach, w pewnych subkulturach. W naszym przypadku było to zauważenie tak naprawdę, że jest bardzo duża grupa, która lubi amerykański rap, lubi festiwale niszowe, tak jak Cloud Festival, który odbył się w tym roku w Warszawie na Stadionie Legii.
W ogóle muzykę niszową.
Tak, znaczy, tak, i tutaj bardzo specyficzny rodzaj rapu, który rzeczywiście no, jest pewną niszą w rapie, aczkolwiek no, patrząc na to, byliśmy partnerem tego wydarzenia jako Luna, patrząc na to, jak młodzież potrzebuje spotkań nie tylko w świecie cyfrowym, z którego wyrasta, ale też spotkań w realu, no, widzimy, że ten kierunek gdzieś tam naszego rozwoju pod tym kątem, pod kątem eventowym jest kierunkiem, który chcemy kontynuować. Dlatego między innymi poszliśmy w partnerstwo w Trasie Sanach w tym momencie, z woreczkami w X-Booster energetycznymi, bo tu
Sanach to nie jest hip-hop.
Sanach to nie jest hip-hop, ale też gdzieś tam to poczucie spotkania, poczucie przynależności, patrząc na wiek osób, które gdzieś tam się pojawiają, to jest rzeczywiście ta konkretna grupa i to rzeczywiście nie jest to typowy fakt, to już jest mainstream w tym momencie, ale gdzieś to poczucie jakby zebrania się przynależności jest w moim odczuciu coraz ważniejsze. Potrzeba wyjścia ze świata cyfrowego, oczywiście ten świat cyfrowy jest nadal najbardziej charakterystycznym miejscem, ale ta potrzeba wyjścia jest rozwiązaniem też jednego z problemów, problemu alienacji, który też się gdzieś tam w związku z rozwojem pokolenia Z pojawiał. Także zaobserwowaliśmy te trendy, dlatego łączymy trochę online z offline'em i tak de facto próbujemy to pokolenie też zachęcać właśnie do tego typu spotkań.
Panie prezesie, jakie trendy Zetki wyznaczają, kształtują, no i jak im sprostać?
Ja myślę, że tutaj bardzo dobrze panowie podkreślili, że te trendy, które są tworzone przez to pokolenie, tak naprawdę one przekładają się na wymagania wobec marketingu, wobec tego, jak sieci kształtują i muszą kształtować komunikację. Tutaj jakby nie reklamując nikogo, wiemy, że są sieci, które handlowe, które tworzą własne gry komputerowe, które tworzą, docierają ze swoimi kanałami komunikacyjnymi do na przykład graczy. Także to jest, to są te właśnie też te społeczności. No tutaj bardziej ja trochę jednak się odnoszę do tych społeczności w cyberprzestrzeni, jednakowoż są to te społeczności i w tym momencie, jeżeli na przykład sieć handlowa chce być obecna, musi być obecna dla tego pokolenia, musi po prostu w sposób adekwatny tworzyć rozwiązania, które są obecne i które pasują do zainteresowań, do działań tych właśnie grup, o których tutaj moi szanowni przedmówcy mówili.
Ale bo ja mam wrażenie, ja zacząłem celowo od tych negatywnych aspektów, a skupiamy się na tych pozytywnych, bo ja mam takie wrażenie, że to stereotypizowanie tego pokolenia wynika z niezrozumienia tego pokolenia. Że to, co jest, co my tutaj, co panowie nazwaliście głębokim przywiązaniem do wartości i do autentyczności dla pracodawców, bo przecież o tym ostatnio pracodawcy mówili, jest czymś dyskredytującym jako osobę niezdolną do pracy. A ja mam taką obserwację, że Zetki stawiają wyżej swoje osobiste, głębokie przekonania niż kwestie materialne, co zresztą opisują różne badania. Czyli jeżeli pracodawca w jakimś obszarze łamie jakiś fundament moralny według danego przedstawiciela tego pokolenia, zmieniam pracodawcę.
Znaczy ja myślę, że tutaj w ogóle musimy mieć cały czas w tyle głowy, że w pierwszej dekadzie lat 2000 dokonała się tak naprawdę rewolucja. Rewolucja cyfrowa naszego społeczeństwa, nie tylko nasza globalna rewolucja cyfrowa, ponieważ zmieniło się tak naprawdę z wejściem smartfonów, z wejściem szerokich rozwiązań mobilnego internetu, zmieniło się tak naprawdę wszystko. Świat się zmienił bardziej niż przez te kilka lat, niż wcześniej przez poprzedzające 50, 70 czy nawet 100 lat. Jest to całkowita zmiana i ta zmiana właśnie wchodziła tak naprawdę w życie i zaczęła nas dotykać w momencie, kiedy to pokolenie Z, ci najmłodsi, najstarsi z pokolenia Z, wchodzili świadomie, zaczynali wchodzić świadome życie, więc nie sposób jest porównywać osoby z pokolenia Z, które wychowały się już w tym świecie takim postrewolucyjnym cyfrowym, o czym mówię, z pokoleniami wcześniejszymi, więc natomiast no, zmiana jest rzeczą naturalną, zmiana jest tak naprawdę jedyną stałą rzeczą, która nas otacza. Żadna inna rzecz nie ma tak stałego charakteru jak zmiana, więc jeżeli ktoś, czytaj pracodawca, nie jest w stanie dostosować się do tej zmiany, to znaczy, że on ma problem, a nie to pokolenie, które tej zmianie podlega.
No to dlatego pytam, jak sprostać wymaganiom tego pokolenia wartości, ujmijmy to tak roboczo?
Może tak z perspektywy menedżerskiej, bo to bardzo ciekawy temat, w jaki sposób pokolenie Z wygląda na rynku pracy. Ja mam tę przyjemność, że...
Głównie tak, pokolenie Z chyba.
Tak, natomiast ja mam tę przyjemność, że współpracuję z różnymi pokoleniami i jest ogromna różnica w tym, w jaki sposób te pokolenia podchodzą do różnych tematów. Tak? Pokolenie, powiedzmy, starsze, boomers, że tak powiem, przepraszam, którzy mówią...
na... To jest pejoratywne.
Przepraszam bardzo, ale w języku pokolenia to wcale nie jest pejoratywne. I to są osoby na rynku pracy, którzy godzą się na pewne rzeczy, nie zadając wielu pytań, prawda? Jesteśmy nauczeni, że jeżeli pracodawca ma jakieś oczekiwania wobec pracownika, to znaczy, że te oczekiwania można...
Trzeba je zrealizować.
Milenialsi już wewnętrznie mają poczucie, że nie zgadzają się z pewnym status quo, natomiast jeszcze nie są w stanie go... Oni narzekają, będą...
Ale za delikatną podwyżkę chętnie się dostosują.
Pokolenie Z jest to pokolenie, które pyta dlaczego i jest pierwszym pokoleniem, które się nie zgadza na pewne rozwiązanie. Praca zdalna na przykład. Zupełnie inaczej pokolenia podchodzą do powrotu do biura po pandemii i pokolenie Z jest tym pokoleniem, które zadaje pytania pracodawcy, po co my wracamy do biura. I tutaj jest bardzo bardzo duże wymaganie od pracodawcy, ale też od marek finalnie i ze wszystkimi segmentami, które współpracują z pokoleniem Z, jak ważna jest racjonalność, tak? To jest pokolenie, które oczekuje autentyczności, oczekuje wartości i marki w tym kontekście muszą opowiadać coraz lepsze historie. Historie, które potrafią w sposób wiarygodny opowiedzieć misję danej marki, dlatego że pokolenie Z to jest to pokolenie, które szuka właśnie tej misyjności. Tak? Ono zadaje pytanie, dlaczego marka zachowuje się w taki sposób, dlaczego produkt jest skonstruowany w taki sposób i zadaniem nowoczesnego marketingu i nowoczesnego biznesu jest przygotować taką historię i taki produkt, który będzie dla nowego pokolenia zrozumiały i który będzie pasował do wartości. Tak?
I będzie szczery jeszcze.
Absolutnie, będzie autentyczny. Myślę, że to jest to kluczowe wyzwanie, które chodzi, bo marki są niezłe, a nawet bardzo dobre w opowiadaniu historii, natomiast czasami te historie nie są spójne. Tak? Marka deklaruje jedną rzecz, a później robi co innego. No i to jest coś, co w oczach, przekoloryzowując pokoleniu Z, jest tak naprawdę dyskredytujące daną.
No to do pana prezesa, to jak sobie handel radzi z zaspokajaniem tych potrzeb?
Musi sobie jakoś radzić, natomiast są firmy, które sobie z tym radzą lepiej, są firmy, które sobie z tym radzą gorzej. Na pewno coraz więcej uwagi jest kładzione na to, żeby tych konsumentów, którzy w tej chwili wchodzą tak naprawdę na ten rynek, Na razie stopniowo, ale za chwilę będzie to konsumenci z główną siłą nabywczą, żeby po prostu dostosować handel, dostosować rozwiązania zarówno na styku internetu i rozwiązań cybernetycznych oraz rozwiązań stacjonarnych oraz właściwej komunikacji. Natomiast tu jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia i myślę, że można na razie pokazać na palcach jednej ręki sieci, które dobrze sobie z tym radzą i tych palców jeszcze całkiem sporo zostanie, natomiast przed całą resztą jest to ogromne wyzwanie. Zaryzykuję tezę, też nie wskażę kogo, że są sieci, które tej i obszary handlu, które temu wyzwaniu nie sprostają niestety.
No to na koniec, ponieważ mamy ostatnie 3,5 minuty, to po minucie poprosiłbym każdego z panów o takie nakreślenie największego wyzwania, jakie stoi dla waszych branż i dla waszych obszarów w kontekście budowania relacji, bo to też jest cecha charakterystyczna pokolenia Z, relacja, a nie transakcje, prawda, między usługodawcami czy sprzedawcami, a tym pokoleniem. Jakie dostrzegacie największe wyzwanie na najbliższą przyszłość?
Z naszej perspektywy jednym z wielkich, może niewielkich, ale jednym z problemów, które się pojawiają, jest to, że pokolenie Z jest pokoleniem, które jest wychowane w świecie cyfrowym, lubi wolność, szanuje tę wolność. Nasze produkty jako cała kategoria to są produkty mocno regulowane. Papierosy najmocniej, woreczki nikotynowe, energetyczne trochę mniej, ale nadal mocno regulowane. Także ten styk między regulacją produktu, którego nie zawsze możemy reklamować i pokazywać w taki sposób, jakbyśmy chcieli, versus to, kim pokolenie, ludzie z pokolenia Z są tak naprawdę w głębi duszy, nie jest prosty. Aczkolwiek komunikacja, słuchanie i równoważenie tego zaspokajaniem potrzeb innych, które też są bardzo istotnymi, wręcz najistotniejszymi potrzebami tego pokolenia, to da się wszystko zrobić. Nie jest to łatwe, ale jest to możliwe.
Panie prezesie?
Tak, ja się tutaj zgodzę. Komunikacja jest podstawą i to trzeba tak naprawdę wyrwać się z okowów tego myślenia, które towarzyszyło nam przez, powiedzmy u nas w Polsce od 1989 roku, bo w tym momencie myśmy na zasadzie kalki przyjęli pewne rozwiązania marketingowe z zachodu, bo u nas tego zwyczajnie nie było i w jakiś sposób one cały czas ewoluują, ale to nie chodzi o to, żeby to ewoluowało, to chodzi po prostu o to, żeby wywrócić stolik i zacząć od początku.
Z mojej perspektywy trudnym elementem z perspektywy biznesu jest stanie się częścią kultury, dlatego że marki, które są tak naprawdę zwycięskimi markami, tak, i takie, które zdobywają serca odbiorców, to są takie, które są zakorzenione w kulturze, I w tej chwili ta kultura, szczególnie wśród młodego pokolenia, bardzo szybko pędzi, tak? I ciężko rozpoznać te kody kulturowe nowego pokolenia odbiorców i według mnie najwyższym wyzwaniem marki jest to, od czego zaczęliśmy, jest zrozumienie tego nowego pokolenia, prawda? I to jest coś, co z mojej perspektywy, chociażby jeszcze raz zachęcam do założenia konta na TikToku i zobaczenia na żywo, w jaki sposób ta kultura wygląda, dlatego że na pierwszy rzut oka ona będzie niezrozumiała i bardzo trudna, a po kilku kontaktach i kilku dniach okaże się, że w tym języku jest sens i tym językiem można się komunikować.
Może kodem. Zrozumienie tych kodów kulturowych, a co za tym idzie opracowanie języka komunikacji z tym pokoleniem, po prostu trzeba temu pokoleniu powierzyć w organizacjach. I myślę, że tutaj się wszyscy zgodzimy. Wtedy nie będzie problemu z autentycznością. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do naszych panelistów? Bardzo proszę, tam pan z tyłu, czy możemy podejść z mikrofonem? To przedostatni żądasz, daleko. Włączyć trzeba mikrofon.
Dzień dobry, mam krótkie pytanie do pana z TikToka. Nie biorąc pod uwagę jakiegoś patologicznego nadużywania, prawda, czy niewłaściwego korzystania z platformy, czy pana zdaniem platforma TikTok, to w jaki sposób jest skonstruowana, może stwarzać jakieś negatywne skutki dla odbiorców, czy wręcz zagrożenia, zwłaszcza dla młodych, czy też nie?
Tak czułem, że to do mnie będzie pytanie, jak pan wstawał już. I bardzo dobre pytanie, bardzo za nie dziękuję. Generalnie według mnie higiena cyfrowa jest fundamentem jakby rozwoju naszego społeczeństwa. Tak? Jesteśmy przebodźcowani i generalnie to, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z internetu, z platform cyfrowych, jest jednym z kluczowych wyzwań dla nas. To, w jaki sposób to pokolenie będzie się kształtować, i TikTok jest częścią tego ekosystemu, to prawda. TikTok jest dla ludzi od 13 roku życia. Do 16 roku życia TikTok rekomendowany przez nas powinien być korzystany pod nadzorem rodziców, ale absolutnie odpowiedzialność ta ciąży również na nas, tak? I dlatego sami proaktywnie bardzo prężnie działamy po to, żeby mitygować te kwestie związane z ryzykiem, jakie generalnie niesie higiena digitalowa i używanie internetu i platform cyfrowych.
Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Mam nadzieję, że wyczerpująca. Jeżeli Państwo mają kolejne pytania, to już zapraszam do tego, żeby się z panem dyrektorem złapać gdzieś w kuluarach, gdyż tutaj agenda strefy SGH jest bardzo napięta. Jeszcze raz bardzo panom dziękuję za ten ciekawy panel. Państwu również za uwagę.
Dziękuję bardzo.